Chciałbym dzisiaj mówić dalej na temat Księgi Izajasza. Raz w miesiącu mamy kazanie z Księgi Izajasza, po kolei wersety. Raz w miesiącu kazanie na górze. Także jeśli mamy Izajasza, to zachęcam, żebyśmy mogli sobie go otworzyć. Na pierwszym rozdziale, 10 werset. Czytamy tutaj tak. Słuchajcie słowa Jahwe, wodzowie sodomscy. Daj posłuch prawu naszego Boga, ludu Gomory. Izajasz kieruje to słowo prorocze do przywódców w Izraelu, którzy w oczach Pana Boga są grzesznikami, są jak mieszkańcy Sodomy i Gomory. To nie jest miłe porównanie. Myślę, że nikt z nas nie chciałby, żeby Bóg posłał takie słowo do mieszkańców Giżycka i żeby Bóg tak do nas przemówił, do wierzących w Giżycku, którzy są jak Sodoma i Gomora. Ale tak tutaj Bóg przez Izajasza mówi do Izraela. W 11 wersecie mówi: co mi po mnóstwie waszych ofiar, mówi Jahwe, syt jestem całopalenia kozłów i łoju tłustych cielców, krew wołów i baranów i kozłów mi obrzydła. Ofiary całopalne towarzyszyły zwykle zanoszeniu próśb do Boga. Jeśli jakiś Żyd składał ofiarę całopalną, to modlił się do Boga w swojej intencji. Natomiast jeśli poganie składali ofiary dla swoich bogów, wierzyli, że ofiary stanowią pokarm dla bogów. Jeśli więc poganin miał jakąś prośbę do bożka, uważał, że za właściwe dostarczenie mu pokarmu. Tak myśleli poganie. Poganin, który składał ofiarę, uważał, że bożek ją konsumuje w jakiś sposób. I w wypowiedzi Izajasza, który tutaj mamy w 11 wersecie, i innych proroków, widać, że Izrael, ludzi wierzący z Izraela, Żydzi, zaczynają składać ofiary dla Boga i myślą jak poganie. Zaczynają wierzyć, że Bóg Jahwe karmi się ich ofiarami, więc Bóg posiada potrzeby, które możemy zaspokoić. My coś damy Panu Bogu, a On da coś nam. I o tym mówi ten 11 werset. Niestety jest tak czasami u ludzi wierzących obecnie w Jezusa Chrystusa, że zdarza nam się bardzo podobne myślenie. Że osoby wierzące, czyli ludzie, którzy świadomie oddali swoje życie Jezusowi i chodzą do kościoła, a którzy na przykład trwają w grzechu jakimś, czytają Biblię i nie chcą skończyć z grzechem w swoim życiu, albo zaniedbują relacje z Panem Bogiem, czyli nie czytają, nie modlą się. Zdarza się nam, ludziom wierzącym, takie myślenie, że jeśli zacznę chodzić regularnie na nabożeństwa, to sprawię przyjemność Panu Bogu. I wtedy będę mógł go o coś poprosić. Jeśli zacznę czytać regularnie Biblię, to wtedy będę miał takie poczucie, że mogę o coś Pana Boga poprosić. Ale to nie znaczy, że muszę zmieniać swoje życie, prawda? Mówię tu o osobach, które wiedzą, że robią coś w życiu, co się Bogu nie podoba, ale chcieliby ludzie ci wierzący coś od Pana Boga dostać. Więc pojawia się takie myślenie, że jeśli coś zrobię, co jest miłe Panu Bogu, to mogę Go prosić o tą rzecz. Ale Pan Bóg tak nie funkcjonuje. Pan Bóg jest zainteresowany całością naszego życia. Czyli zasada coś za coś u niektórych funkcjonuje. Ja, Panie Boże, pojawię się w kościele, a Ty załatw mi to, o co Cię proszę. Ale to tak nie działa. Bo Bóg Ojciec jest naszym Ojcem, kocha nas i jest zainteresowany całym naszym życiem. Jeśli moje dziecko zrobi coś, o co prosiłem, że nie może zrobić, to nie może przyjść do mnie mój syn i powiedzieć: tato, tamta sprawa to jest inna rzecz, to, że ja robię rzeczy, które tobie się nie podobają, ale ja, powiedz jedną rzecz, która ci sprawi przyjemność, a później ja będę miał do ciebie życzenie. Ja mówię: nie, synku, masz szlaban na wszystko. Tak to funkcjonuje w życiu rodziców i dzieci. Ale niestety myślenie niektórych osób wierzących jest tak pokrętne, że pakujemy się w problemy, w grzechy, jesteśmy czasami daleko od Boga, ale mówimy do Boga w sercu: Panie Boże, zrobię coś przyjemnego dla Ciebie, a kiedy pojawię się na nabożeństwie i poproszę Cię o coś, zrób też coś dla mnie. I to jest myślenie pogan. Właśnie tak poganie funkcjonowali. Mogli żyć sobie jak chcieli, daleko od Boga, Poganin to jest osoba, która nie interesuje się, co jest wolą Pana Boga, nie czyta Biblii, ale od czasu do czasu przychodzi do kościoła i mówi: Boże, pojawiłem się, zrób coś dla mnie. Także składanie ofiar w dzisiejszym kościele bardzo często, no wszystko, co dajemy w kościele, to tak naprawdę dajemy na siebie, prawda? To nie Bóg z tego korzysta. To nie Bóg korzysta z ciepła w kaplicy, to nie Bóg korzysta z finansów i z tego wszystkiego, co kupujemy do kościoła. To my z tego korzystamy. Pierwszy rozdział, 12 werset mówi tak: gdy przychodzicie, by stanąć przede mną, kto tego żądał od was, żebyście deptali po moich dziedzińcach? Osoba, która nie porzuca swoich takiego chorego myślenia grzesznego, jest osobą wierzącą, ale trwa w jakichś grzechach i chce dalej w nich trwać, nie zmieniając swojego postępowania i życia, to jest trudne, co teraz powiem, ale ta osoba wcale nie sprawia Panu Bogu przyjemności, że się pojawi na nabożeństwie. Osoba, która świadomie oddała życie Jezusowi, czyta i wie, co jest w Biblii napisane, trwa w jakimś grzechu i nie zamierza z nim skończyć, jeśli pojawia się na nabożeństwie, to wcale nie sprawia przyjemności Panu Bogu. O tym mówi ten 12 werset. Gdy przychodzicie, by stanąć przede mną, kto tego żądał od was? Żebyście deptali po moich dziedzińcach. To jest myślenie pogan. Panie Boże, powinno być Ci przyjemnie, że jestem w niedzielę na nabożeństwie. A Bóg mówi: nie, ja chcę Twojego serca. Ja chcę Ciebie. Ja chcę zmienionego życia. Mi nie sprawia. Kto Ci w ogóle takie myślenie włożył, mówi Bóg, do Twojej głowy? Jakiego Ty kazań, jakiego pastora słuchałeś? Myślisz, że możesz przyjść na nabożeństwo z grzesznym sercem i z myślą w sercu, że wcale nie chcesz zrezygnować z tego grzechu i w ten sposób mi sprawiasz przyjemność? Nie, ja chcę, żebyś pokutował, przeprosił mnie, żebyś się ze mną pojednał. Dzieje apostolskie, 5 rozdział, werset 12-14 mówi tak: a z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć do nich. A z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć do nich. I to jest werset, który jest bezpośrednio napisany po tym, jak dwójka członków zboru baptystów w Jerozolimie padła trupem. Ananiasz i Safira. No bo przecież wierzymy w to, że Kościół Baptystów zaczął się od Jana Chrzciciela, prawda? Także na pewno to byli członkowie baptystów. Znaczy, i następuje werset: a z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć do nich, bo rozniosła się opinia po mieście, że u nich na nabożeństwie padają trupem. Dlatego nabożeństwa, które się odbywały, po prostu tam byli tylko ci, którzy bali się Boga, czyli nie chcieli trwać w grzechach. Chcieli rezygnować z grzechu w swoim życiu. Dlatego ludzie, którzy tacy mówią: a pójdę zobaczyć, jak jest u baptystów, ale nic nie chcę zmienić w swoim życiu, no tu jest powiedziane, że się bali po prostu pójść na takie nabożeństwo. Bogu zależy, abyśmy jako wierzący byli oddzieleni od grzechu. Nie od grzeszników. Należy tego dobrze rozumieć. Bogu zależy, żebyśmy my, jako wierzący, oddzielali się od grzechu, ale nie od grzeszników. Jezus cały czas przebywał z grzesznikami. Po to, żeby własną osobą, jako światłość, głosić dobrą nowinę. W niektórych zborach, w Polsce też takie są, jest takie chore myślenie, że my jako Kościół mamy oddzielić się od świata. I często ludzie wierzący mają tak dużo nabożeństw i spotkań na tygodniu, że nawet gdyby chcieli pójść komuś powiedzieć Ewangelię, to już nie mają kiedy. Bo mamy się oddzielać od świata. Mamy z nikim nie rozmawiać ze świata. Takie pokrętne myślenie. Ale nadal chodzimy robić zakupy w świecie i korzystamy z bankomatów światowych. Mamy oddzielić się my od grzechu, ale nie od grzeszników. Bogu zależy, abyśmy mieli taką postawę. W świątyni Boga, a Biblia mówi, że Kościół jest świątynią Boga, zawsze jest miejsce dla grzeszników. Kościół powinien być miejscem, gdzie ludzie, którzy szukają Boga, grzesznicy, przychodzą na nabożeństwie. Oni nie muszą się bać Boga. Izajasz tu nie mówi o ludziach, którzy dopiero wkraczają na drogę i szukają Boga. Izajasz tu mówi o ludziach, którzy są wierzący, czytają Biblię, deklarują się jako członkowie Kościoła i trwają potajemnie w różnych grzechach. Do takich Bóg mówi, co ty tutaj robisz z taką postawą serca na nabożeństwie? O tym mówi Izajasz. Jeśli ktoś z ulicy przyjdzie, albo ktoś z was zaprosi kogoś, kto jeszcze nie oddał swego serca Jezusowi, on się nie musi bać nabożeństwa i obecności Ducha Świętego. Bo on jeszcze nie zna Słowa, on jeszcze nie zna Pana. Ale osoba wierząca, która ukrywa swój grzech i nie zamierza go porzucić, to Bóg się pyta takiej osoby, kto żądał od ciebie, abyś przychodził do mojej świątyni, skoro sercem jesteś daleko ode mnie? Kto tego od ciebie żądał? Skąd masz takie nauczanie? Gdzie się tego nauczyłeś? Że przychodzisz do mojej świątyni, do mojego kościoła, jesteś wierzącą osobą po chrzcie i nie boisz się mnie. I nie traktujesz mnie na poważnie jako Boga. Do tych ludzi kieruje Bóg i Izajasz te słowa. Nie do osób, które dopiero wstępują na tą drogę i chcą się nawrócić. Osoba, która w sercu ma grzech, bunt, uważa, że jest to jej, bardzo często uważa, że to jest jej prywatna sprawa, jak ona żyje z Bogiem na tygodniu. I nikt nie powinien wnikać w jej życie. I nikt mi nie powinien zabraniać, przychodzić do kościoła i tak dalej. Ale to sam Bóg mówi do ciebie, jeśli masz taki problem. Po co przychodzisz do mojej świątyni, skoro nie chcesz zmienić swojego życia? Po co przychodzisz słuchać z mojego słowa, jak żyć, skoro nie chcesz tak żyć? Po co przychodzisz, aby w świątyni wielbić mnie, skoro ja i tak ciebie nie słucham? Bo ty nie chcesz porzucić swoich grzechów. A Biblia mówi wyraźnie, że Bóg nie słucha grzeszników i ich uwielbienia, tylko słucha tych, których serce jest zmienione, którzy boją się Boga, którzy traktują Go na poważnie. Izajasz 1,13 mówi tak: nie przynoście mi już ofiar kłamliwych, dym kadzielny wzbudza we mnie odrazę, nowiów, szabatów, zwoływania zebrań, obłudy zgromadzeń świątecznych nie mogę znieść. Zawsze, kiedy czytam te wersety, to po prostu, ponieważ wychowałem się w kościele tradycyjnym, to po prostu widzę Polskę. Masę świąt, masę różnych uroczystości. Ale Bóg mówi do tych osób, nie mogę już znieść tej obłudy. W świecie starożytnym kadzidło cenione było jako element towarzyszący ofierze. Jego słodka woń skutecznie maskowała nieprzyjemny zapach w trakcie składania ofiar ze zwierząt. Kadzidło było kosztowne, wierzono jednak, że może zyskać człowiekowi przychylność bogów. Także kadzidło było bardzo drogie. Drugi list do Koryntian 2,14 mówi coś takiego: Bogu zaś niech będą dzięki za to, że zawsze daje nam zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że woń Jego poznania rozchodzi się przez nas wszędzie. Woń Jezusa Chrystusa rozchodzi się przez nas. Tu jest porównanie do tego, że to, co mówimy innym o Jezusie Chrystusie, to są jak perfumy. Kiedy mówisz o sobie niewierzącej, o Jezusie Chrystusie, to tak jakbyś używał perfum. Woń poznania Jezusa Chrystusa, Jego słowa, rozchodzi się wszędzie przez nas. O to Bogu chodzi. Że mamy się dzielić Jezusem Chrystusem z innymi ludźmi. I mamy być miłym zapachem i dla Boga, i dla tych ludzi. Dla niektórych, którzy nie chcą słuchać o Jezusie Chrystusie, to nie jest miły zapach. Dzisiaj to my możemy być takim kadzidłem przed Bogiem, taką miłą wonią, jeśli zwyciężamy w Chrystusie, a nie trwamy w grzechach. Jeśli trwamy w poznaniu prawdy i czystości. I jeśli ta woń poznania rozchodzi się pośród innych ludzi, to wtedy możemy powiedzieć, że jesteśmy perfumami. Ale dym kadzielny może wzbudzać w Bogu też odrazę. O tym mówi tutaj Izajasz, że zamiast sprawiać Bogu przyjemność, to zapach wzbudza odruch wymiotny u Pana Boga. I zawsze Bóg ma odruch wymiotny, kiedy widzi swoje dziecko, które jest ubabrane w gnoju, bo tak Biblia też używa takich porównań, i nie zamierza się oczyścić z gnoju, przychodzi, wznosi ręce. Ja wychowałem się na wsi, więc ja lubię zapach obornika. Ale wyobrażacie sobie, gdyby ktoś tak... Jeszcze bardziej intensywny jest na przykład zapach tych, którzy zajmują się końmi. To jest specyficzny zapach. Jeśli ktoś tak świeżo od koni by przyjechał i tutaj był na nabożeństwie, wszyscy byście czuli, że coś jest nie tak. I to nie jest miły zapach, bo to nie jest odpowiednie miejsce. I właśnie w ten sposób Bóg mówi do nas. To nie wzbudza we mnie przyjemności, kiedy jesteś ubabrany w gnoju, a chodzi o grzech oczywiście. Nie chodzi o bycie rolnikiem. Także osoba wierząca, która ukrywa grzech, trwa w nim, a w kościele sprawia wrażenie, że jest osobą bogobojną, która miłuje Boga, liczy się z Jego zdaniem, wzbudza w Bogu odruch wymiotny. To nie jest miło, że ten człowiek przyszedł do kościoła. Bóg mówi, najpierw załatw sprawy, najpierw oczyść swoje serce, spotkaj się ze mną, a później przyjdź do kościoła. Taka powinna być kolejność. I Bóg tutaj mówi w Izajasza, nie przynoście mi ofiar kłamliwych. To znaczy, że taki, ktoś prowadzi podwójne życie. W tygodniu jest z dala od Boga, nie modli się, nie czyta, nie wprowadza przykazań, które są w Biblii w życie, ale w niedzielę jest to osoba bardzo bogobojna. Śpiewa, modli się, wznosi ręce, daje na kolektę, kiedy zbieramy. I kiedy patrzy się na życie takiej osoby, mówimy, no to jest bardzo bogobojny człowiek. I Bóg tutaj przez Izajasza mówi w ten sposób. Kłamstwo, kłamliwe życie, kłamliwe modlitwy, kłamliwe śpiewanie. Nie przynoście mi takich ofiar kłamliwych. Czyli Bóg jest zainteresowany naszym sercem. Nie religijnością. Nie śpiewami, nie modlitwą, nie wznoszeniem rąk, kiedy nasze życie jest podwójne. O tym tutaj mówi. Ja wiem, że to trudno jest nam słuchać Polakom, ale tak prorokuje Izajasz. I myślę, że ta księga nie jest posłana tylko do Żydów, ale jest to księga, która z Biblii jest posłana również do nas. I z powodu posługiwania się kalendarzem księżycowym w starożytnym Izraelu obchodzono pierwszy dzień miesiąca, czyli Nowiu. Podobnie tutaj Izajasz mówi o szabatach. I w Izraelu istniały trzy takie główne święta biblijne, które Bóg ustanowił i wtedy wszyscy Żydzi się schodzili do Jerozolimy. Święta religijne stwarzały wiele okazji do obchodów, wspólnotowych posiłków i społecznych zgromadzeń. I to, co miało służyć uwielbieniu i chwaleniu Boga w świątyni w Jerozolimie, Bóg tutaj mówi, mi to nie sprawia przyjemności. A to sam Bóg ustanowił te święta i nakazał Żydom, żeby się zgromadzali. I gdyby jedynie chodziło o brak przyjemności, to można pomyśleć, że nie trafiliśmy w gusta Pana Boga, ale Bóg mówi tu coś więcej. Bóg mówi, że wasze święta i zgromadzenia to obłuda. On nie mówi tylko, to mi nie sprawia przyjemności. On mówi, wy żyjecie obłudą. Jesteście nieszczerzy, dwulicowi, że jest taka hipokryzja. Bóg to mówi do Żydów. Żyjecie z dala ode mnie, ale przechodzicie na moje święta, które ja ustanowiłem i pokazujecie się przed moim obliczem i mówicie, chwalimy cię, jesteś największy, jesteś najważniejszy w naszym życiu, ale sercem jesteście daleko ode mnie. I dalej Bóg tu mówi przez Izajasza, zgromadzeń świątecznych nie mogę znieść. To, co czuł Bóg jest... Kiedy ja czytam, jest szczególnie bliskie mi, kiedy czytam te wersety, bo myślę podobnie o świętach, w których ja zostałem wychowany, w polskich świętach. Że te święta, które teraz nawet zbliżają się, niedługo będziemy mieli święta grudniowe Bożego Narodzenia. Zawsze, kiedy czytam te wersety z Księgi Izajasza, to przed moimi oczami stają polskie święta. Gdzie przeciętna rodzina polska zgromadza się po to, żeby wspólnie odpocząć w okresie świąt. Nie tyczy się to kobiet oczywiście, bo mają jeszcze więcej pracy wtedy. Ale przeważnie rodzina się zgromadza po to, żeby odpocząć, pojeść dobrze, naoglądać się telewizji, pochodzić na spacery. I to wszystko ma być święto. I to jest świąteczny nastrój. Cały ten wystrój, to wszystko. Ale bardzo ciekawą rzeczą jest, że w przeciętnym domu, w moim domu rodzinnym, nigdy nie rozmawiało się o Jezusie Chrystusie. Nigdy nie rozmawiano, a z jakiej okazji Boże Narodzenie? Po co to wszystko? W moim domu rodzinnym nie było takich rozmów. I w całej mojej rodzinie, gdzie byłem na święta, nigdy nie słyszałem od dziecka, żeby ktoś rozmawiał o Jezusie. I żeby przy stole w ogóle ktoś przeczytał fragment i rozmawiał o tym, a byłem wychowany w normalnej polskiej rodzinie. Mało tego, jeśli ktoś wtedy by otworzył Biblię i zaczął mówić o Jezusie, to ktoś z rodziny by powiedział, nie psuj nastroju świąt. To weź odłóż tą czarną księgę, bo mi się kojarzy ze Świadkami Jehowy. Mamy fajny czas, za chwilę będą smażone kotlety i pierogi i barszczyk. Weź odłóż to. I to mają być święta? I właśnie o tym mówi Bóg do Izajasza. Żydzi tak funkcjonowali. Kiedy Izajasz prorokował, to Żydzi mieli bardzo piękne święta, kolorowe, masę jedzenia, radości, śpiewu. Kupowali masę fajnych rzeczy z Made in China, z Chin, na święta. Było tak, jak teraz jest. Ale nie mówili tam o Bogu Jahwe przy stole. Nie cytowali Boga Jahwe, Jego pism. Dokładnie tak samo, jak dzisiaj mamy w polskich święta. Żeby nie zepsuć czaru świąt. Bóg mówi tutaj, zgromadzeń świątecznych nie mogę znieść. Kiedy Bóg mówi dzień świąteczny, to on ma zupełnie coś innego na myśli. Kiedy Bóg mówi dzień świąteczny, to mówi, może być mniej potraw, a niektóre mogą być przepalone. Ale to, co ja chcę zobaczyć w dzień świąteczny, że jest więcej modlitwy, więcej pojednania w rodzinie, wybaczenia, wyznania grzechów, że dla Boga dzień świąteczny to jeszcze więcej czasu z Bogiem. Ale w polskich świętach dzień świąteczny oznacza jeszcze mniej czasu z Bogiem. Bo jest jeszcze więcej przygotowań, więcej sprzątania, więcej gotowania. Zupełnie odwrót tego, co Bóg oczekuje. Także zastanówmy się, co Bóg może myśleć o polskich świętach. No myśli to, co tutaj mówi przez Izajasza. Możemy rozpaczać nad innymi, ale bardzo często jest tak, że my jako ludzie wierzący w ogóle funkcjonujemy w tym samym kołowrotku. Jako wierzący mówią na myśli baptyści albo zielonoświątkowcy. My upodabniamy się do tego, co jest wokół nas. My bardzo często obchodzimy identycznie święta jak ludzie wokół nas. Mało jest tam rozmowy o Bogu. Mało jest tam czytania Biblii i zastanawiania się, co byśmy dzisiaj mogli zrobić jako rodzina, żeby Jezusowi sprawić przyjemność. Bo na przykład Boże Narodzenie to jest Jego urodziny. Może jak będą święta, to powiem kazania na ten temat, ale zasygnalizuję. To są urodziny Jezusa. To jest ciekawe, że wyobrażacie sobie, gdyby Asia Piekarska was zaprosiła na swoje urodziny, wszyscy byśmy przyszli, każdy z nas by przyniósł prezenty, sobie rozdali, a jej nic nie dali. Ale by była fajna imprezka. Wszyscy by dostali, wymienilibyśmy się prezentami, tylko Asia by nie dostała żadnego. Asia by się wkurzyła i powiedziała, chwileczkę, to są moje urodziny. Dlaczego nikt mi nie przyniósł prezentu? Wiecie, że my się tak zachowujemy? Stawiamy masę prezentów pod choinką i się wymieniamy prezentami, ale to są urodziny Jezusa Chrystusa. Jaki masz prezent na Boże Narodzenie dla Jezusa Chrystusa? Izajasz 1,14 mówi, nienawidzę całą duszą waszych świąt, nowiu, obchodów. Stały mi się ciężarem, sprzykrzyło mi się je znosić. Kiedy czytam to, to widzę polskie święto. Czego tak Bóg nienawidzi? Religijności ludzi, którzy robią coś, bo tak trzeba, bo wszyscy tak robią. Bóg się brzydzi religijnością. Brzydzi się tym, że robimy tak, bo wszyscy tak robią, bo tak trzeba. Wielu Polaków mówi tak, ja nie jestem bardzo wierzący, ja tylko obchodzę święta. Co Bóg mówi na temat takiej postawy? Nienawidzę całą swoją duszą waszych świąt. Tak mówi Bóg też do Polaków, którzy nigdy osobiście nie oddali życia Jezusowi, ale obchodzą święta. Gorzej jest, jeśli ktoś z nas oddał życie Jezusowi i dalej funkcjonuje w takim kołowrotku świąt, które Bogu się nie podobają. Także Bóg mówi, nienawidzę całą duszą tego, że stajesz się obłudny, religijny, giniesz z dala od mojej miłości, od mojej woli. Ja chcę ciebie. Lepiej byłoby nie brać udziału w żadnych świętach, ale całym sercem zbliżyć się do Boga. aby szukać Jego oblicza. Bardzo często ludzie wierzący są tak przemęczeni pracą, przeważnie w dużych miastach jest taki wyścig szczurów, że kiedy zbliżają się święta, mówią sobie w sercu, odpocznę sobie. Ale kiedy wchodzą ten okres świąt, tego szału zakupów, później sprzątania całego domu, w ogóle jeszcze bardziej są zmęczeni po świętach niż przed świętami. Ale to, co by sprawiło Bogu radość, to gdyby człowiek w szale, zmęczeniu, pracy, wyścigu szczurów powiedział, nie pojadę i nie zrobię żadnych zakupów. A w te święta będę więcej czytał Biblii, więcej się modlił, nic nie gotuję. Ale to nie jest po polsku. Ale człowiek mówi, jestem tak zmęczony swoim życiem i tym wszystkim, co się dzieje wokół mnie, że muszę usłyszeć Boga. I te wolne dni, które się zbliżają, są najlepszym momentem, żebym więcej czytał, więcej się modlił. Bo ja muszę coś zmienić w swoim życiu. I taka postawa by się Bogu podobała. Izajasz 1,15 mówi, gdy wyciągniecie ręce, odwrócę się od was me oczy. Choćbyście nawet mnożyli modlitwy, ja nie wysłucham. Ręce wasze pełne są krwi. Bóg słucha tych, którzy sercem są czyści, którzy chcą coś zmienić w swoim życiu, którzy mają dosyć takiego życia jak do tej pory. W drugiej księdze Kronik 6,12 opisano Salomona, który zwrócił się w stronę zgromadzenia ze wzniesionymi w górę rękoma i wypowiedział modlitwę podczas uroczystości poświęcenia świątyni. Tam jest powiedziane, że przyszła Boża obecność. A kapłani nie mogli ustać na nogach, bo się wywracali. To jest fragment o tym, że już w tamtych czasach byli charyzmatycy. Nikt nikogo nie popychał. I ludzie upadali pod mocą Bożą. Nie mogli ustać, musieli wyjść, byli jak pijani. Modliłem się kiedyś o jedną kobietę, przyszła trzeźwa, wyszła pijana. Ja w ogóle się o to nie modliłem. I o tym samym pisze druga księga Kronik. 6,12. Ale osoba błudna, która sercem jest daleko od Boga, żyje grzesznym życiem, może pięknie wznosić ręce, lecz Bóg odwraca oczy od takiej osoby. Osoba, która ma podwójne życie, nawet jeśli jest na zgromadzeniu, gdzie dzieją się, jest obecność Pana Boga, to nic się nie dzieje w jej sercu, jeśli jest obłudna. Także mnożenie wtedy modlitw nic nie daje. Jeśli nie chcemy się nawrócić do Jezusa ze swoich grzechów, to Bóg mówi, że nie wysłucha takiej osoby. Dlatego choćbyś nawet mnożył modlitwę w swoich problemach i grzechach, to Bóg mówi, ja cię nie wysłucham, bo Pan Bóg szuka nas, naszego serca. Chce przyjść do nas i dotknąć się nas. Pamiętam, miałem kiedyś przyjaciela wierzącego, który mówił, że powtarzał mi wiele razy, że chce wybaczyć żonie i modlił się do Boga o wybaczenie, ale Bóg mu nie dał daru wybaczenia. Więc się rozwiódł z wierzącą żoną, a obydwoje byli wierzący. Mało tego powiem, że to była rodzina pastorska. Bóg mu nie dał daru wybaczenia. Modlił się, ale Bóg mu nie dał daru wybaczenia. Brak wybaczenia, Biblia mówi, że to jest grzech. Nawet Jezus zawarł to w modlitwie Ojcze Nasz. Boże, wybacz mi tak, jak ja wybaczam mojemu sąsiadowi, mojej żonie i wszystkim, którzy zgrzeszyli przeciwko mnie. Człowiek, który nie jest w stanie wybaczyć krzywdy, to Bóg co? Wybacza mojego winy? Nie, jest powiedziane, że mu zatrzyma wszystkie. I wtedy taka osoba może mnożyć modlitwy, ale Bóg nie wysłucha osoby, która nie chce komuś odpuścić w sercu, czyli wybaczyć. Wtedy wszystkie grzechy Bóg zatrzymuje. Nowy Testament mówi, że wystarczy kogoś nienawidzieć, a już się przelało jego krew. Tak mówi Jezus w kazaniu na górze. Jeśli kogoś w sercu nienawidzisz, to już go zabiłeś. Jeśli do kogoś chowasz urazę, to tak jakbyś pragnął śmierci tej osoby. Jak wtedy Bóg cię może wysłuchać? Jak Bóg może przyjąć święta, które obchodzisz? Bóg mówi wtedy jak w Izajasza: brzydzę się twoimi świętami. Brzydzę się twoim przechodzeniem na nabożeństwo. I to mówi Izajasz. Jeśli chcemy być wysłuchani przez Boga, to trzeba się nawrócić do Niego całym sercem. Bardzo wielu Polaków, którzy chodzi do kościoła, jeśli stanie się jakieś nieszczęście w ich życiu, mówią: gdzie Boże jesteś? Dlaczego mnie nie słuchasz? Dlaczego mi nie pomożesz? Ale Bóg pomaga tym, którzy są Jego dziećmi. A być dzieckiem Boga, to oddać Mu swoje serce. I czytać Biblię, żeby się dowiedzieć, czego Bóg Ojciec ode mnie oczekuje. Jeśli jutro zadzwoni mały chłopiec z sąsiedztwa tutaj w Giżycku i powie: rok szkolny zaczął się 1 września, ale nadal nie mam podręczników, pastorze. Nie podoba mi się to, mówi chłopaczek, który ma 10 lat. Żądam podręczników. Nie może ktoś przyjść do mnie z miasta i żądać ode mnie czegoś, bo to nie jest mój syn. To nie jest moje dziecko. Ja mogę rozpatrzyć jego prośbę. Tak samo nikt nie może przyjść do Boga i powoływać się na Jego obietnice i żądać od Niego, jeśli nie chce być Jego dzieckiem i żyć według tego, co On zapisał w Biblii. Bóg nie słucha takich osób. I wtedy ludzie mogą mówić: Biblia nie działa. Czytałem ją, prosiłem, ale tak się nie stało. Ale Bóg słucha tylko swoich dzieci. I to jeszcze dzieci, które nie są ubabrane w gnoju. Które przychodzą z czystymi rękoma i mówią: Panie, Ojcze, mój tatusiu, widzisz moje życie, wiesz, że się Ciebie boję, wiesz, że Ciebie kocham i szanuję. Proszę Cię o to i o to. I wtedy dopiero wypowiedź Jezusa w Ewangelii Jana ma sens. O cokolwiek byście prosili Ojca mego, spełni to w moim imieniu. Bo Bóg patrzy, że oddałeś serce Jezusowi, że żyjesz według Biblii, którą czytasz. Bóg jest bardzo szybki w spełnianiu wtedy próśb. I kończąc już, jeszcze jeden werset 16 mówi: obmyjcie się, czyści bądźcie. Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu. Przestańcie czynić zło. Po tym można poznać, że to proroctwo z Izajasza jest od Boga. Zawsze, kiedy przychodzi Duch Święty i do kogoś mówi i pośle cię ze słowem do kogoś innego, po tym można rozpoznać, że to Bóg mówi. Kiedy Bóg gani kogoś, to zawsze kończy pozytywnie. Zawsze mówi, jakie jest wyjście. Ale jest masę fałszywych proroctw na tym świecie. Że ktoś przychodzi i mówi: tak, mówi Pan, ty grzeszniku, zrobiłeś to, 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 to i to. I koniec. To nie jest słowo od Boga. Bóg jako dobry ojciec zawsze, kiedy mówi do nas i nas zasmuca, gani, jest nam wstyd, zawsze mówi, że nas kocha i pokazuje drogę wyjścia. Także zobaczcie, przed chwilą cytowałem kilka smutnych wersetów i kiedy je czytamy jako Polacy, to widzimy polskie święta i głupio jest czytać takie wersety nam. Ale 16 werset jest bardzo pozytywny. Bóg mówi, jak z tego dziadostwa wyjść. Obmyjcie się, czyści bądźcie, usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu. Przestańcie czynić zło. Proste. Chcesz mieć dobry czas w święta, mówi Bóg? Zacznij od swojego serca. A naprawdę to będą wyjątkowe święta. Amen.